tego konfliktu, Teheran wie, że to Amerykanie są na musiku. Ufając Bogu, ta wojna będzie trwać do waszego upokorzenia, hańby, trwałego i nieuchronnego żalu oraz kapitulacji. Wygrażał rzecznik irańskiej armii, wcześniej szef tamtejszej dyplomacji Abbas Araghchi podkreślił, że wbrew deklaracjom Trumpa, Teheran wcale nie prosił o zawieszenie broni. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Na słowa Donalda Trumpa dość szybko zareagowały światowe rynki. Groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych pod adresem Teheranu wywindowały notowania baryłki ropy powyżej $100.
Do ostrych słów Donalda Trumpa powinniśmy się już przyzwyczaić, mówił w magazynie EKG partner i główny ekonomista EY dr Marek Rozkrót. Jego zdaniem ceny i tak wzrosną ze względu na ubezpieczenia transportów.
Wypowiedzi prezydenta Trumpa wciąż wpływają na rynki. Teraz mamy wzrost cen ropy i spadki na rynkach kapitałowych. Podobnie rynki nagle, czy ponownie, zrozumiały, że jednak ta wojna nie zakończy się w najbliższym czasie. Ten koniec jest na horyzoncie, ale przesuwamy się, ale horyzont cały czas pozostaje odległy.
Czy gospodarka się jest w stanie przyzwyczaić do takiego stopnia niepewności?
Znaczy, jeżeli chodzi o stopień niepewności, to już żyjemy w tych czasach podwyższonej niepewności od wybuchu pandemii. W każdym roku się coś dzieje. Natomiast tu pamiętajmy też w szczególności, jeżeli reżim w Iranie nie zmieniłby się, to oznacza, że występuje trwałe, podwyższone, dodatkowe ryzyko, że to się może powtórzyć, czyli i ceny ubezpieczeń transportu wzrosłyby, jak i w ogóle premia za ryzyko dotycząca cen surowców wzrosłaby, a ta premia jest też silniejsza w odniesieniu do krajów europejskich, które są importerem tychże surowców energetycznych, więc Europa jest bardziej narażona na skutki wzrostu cen w tym zakresie.
Na razie jeszcze nie widać wpływu orędzia na ceny na polskich stacjach. Minister energii ogłosił dziś, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,19 zł, benzyny 98 6,80 zł, oleju napędowego 7,64 zł.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zapowiada rozmowę z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na temat tzw. Safe 0%, czyli projektu finansowania armii z zysków Narodowego Banku Polskiego.
Piotr Zgorzelski dziś w poranku TOK FM zapewnił, że PSL nie odpuszcza tego tematu i chce, by Sejm się nim zajął.
Safe 0% początkowo był pomysłem prezydenta i prezesa NBP, ale zdaniem rządzących zawierał niekonstytucyjne zapisy, dlatego minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zmienił te zapisy. Maciej Kluczka.
Projekt ludowców napotkał jednak opór w samej koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk przypomniał, że NBP notuje w ostatnich latach straty, a więc w sumie nie ma o czym mówić. Mimo tego politycy PSL-u twierdzą, że pomysł wart jest rozważenia.
Będzie ten projekt procedowany?
Tak mówił we wtorek w TOK FM Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL-u, a tak w czwartek też w TOK FM wiceprezes PSL-u Piotr Zgorzelski.
Jeżeli faktycznie tak jest, że są pieniądze na bezpieczeństwo, to trzeba powiedzieć swoiste sprawdzam. Zarówno panu prezydentowi, jak i panu prezesowi Glapińskiemu.
Odpowiedź na owe sprawdzam już znamy, twierdzi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
Ta forma działań legislacyjnych klubu PSL jest formą presji na zarząd NBP, żeby nie ukrywali tego zysku, jeżeli on jest.
A Adrian Zandberg z opozycyjnej partii Razem ocenia, że pomysł na wykorzystanie zysków NBP nie jest już tak atrakcyjny.
I to już widać, bo ta górka na złocie, ten najkorzystniejszy moment działania, no ten moment mamy już za sobą.
Obecnie pewnym, jednocześnie szybszym sposobem finansowania zbrojeń jest unijny program SAFE, którego Polska jest największym beneficjentem ze wszystkich krajów Unii. Maciej Kluczka, TOK FM.
To próba utrzymania władzy nad Trybunałem Konstytucyjnym. Tak działanie prezydenta w sprawie przyjęcia ślubowania od tylko dwóch sędziów ocenił w poranku TOK FM poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
Jak przekonywał gość Karoliny Lewickiej, działania prezydenta były do przewidzenia.
Na pewno nie zaskoczył tym, że próbuje zdestabilizować proces powołania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To było absolutnie oczywiste, że tak to będzie wyglądać. Dlaczego? Dlatego, że to jest szersza operacja mająca na celu próbę utrzymania władzy nad Trybunałem Konstytucyjnym. I tutaj jest z jednej strony prezydent Nawrocki, z drugiej strony mamy pana Święczkowskiego i cały obóz PiS-u, który współpracuje razem w tym dziele utrzymania władzy.
Napisał pan tekst do Gazety Wyborczej, że kancelaria prezydenta dostanie na pewno rotę ślubowania należycie przez wszystkich sześciu sędziów podpisaną i obejmą oni swoje urzędy. No to co z tą czwórką? No,
prawnie sytuacja jest klarowna, jasna. Sędziowie składają ślubowanie wobec prezydenta RP, co nie oznacza, że muszą to zrobić w jego osobistej obecności. No, Święczkowski nie stanowi prawa w Polsce. Jest wadliwie, nielegalnie powołanym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętajmy o tym każdego dnia.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta uważają, że złożenie ślubowania inaczej niż w obecności prezydenta jest niezgodne z prawem. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiada takie ślubowanie w Sejmie. A po 12.20 przyjrzymy się w TOK 360 jeszcze rozwojowi sytuacji wokół Trybunału.
Zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa ma usłyszeć dziś mężczyzna, który wczoraj nad ranem strzelał w fabryce Gillette w Łodzi.
Prawdopodobnie odpowie za usiłowanie zabójstwa. 42-latek został zatrzymany po kilku godzinach policyjnych negocjacji, a tym tematem zajmuje się Bartosz Kędziołka.
Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, poza tym, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty, prokuratura ma też zasięgnąć opinii biegłych w sprawie jego stanu psychicznego.
To na pewno będzie kwestia dalszego toku postępowania, dlatego że w tym przypadku konieczne jest wydanie odpowiedniego postanowienia, zorganizowanie takiego badania w odpowiednim miejscu, ustalenie, którzy dwaj biegli będą to wykonywali. Także tutaj jeszcze trochę ustaleń pozostało.
Najpóźniej jutro rano prokuratura ma też wystąpić do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Wiadomo, że mężczyzna to były pracownik fabryki. Pracował w niej 14 lat do grudnia 2024. Wczoraj miał przejść przez płot zakładu, wtargnąć do biura swojego przełożonego i oddać w jego kierunku 2 lub 3 strzały. Nikomu nic się nie stało, a około 400 pracowników firmy zostało ewakuowanych z Łodzi. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Chcą rekompensaty od rządu i wsparcia, które pokryje rosnące koszty transportu.
Związek Gmin Wiejskich alarmuje, że podwyżki cen paliw doprowadziły do tego, że lokalni przedsiębiorcy, którzy na przykład dowożą dzieci do szkół, mogą zbankrutować.
A to tworzy ryzyko ograniczania lub likwidacji połączeń autobusowych i zwiększenie wykluczenia komunikacyjnego. Szymon Kępka.
Gminy, szczególnie te mniejsze i wsie, apelują do rządu o pomoc. Chcą rekompensat za drożejące paliwo. Gminy ostrzegają przed paraliżem usług publicznych. Chcą systemu dopłat i zmian w przepisach, bo bez wsparcia, jak podkreślają samorządowcy, koszty spadną na mieszkańców. Związek Gmin Wiejskich RP Stanisław Jastrzębski.
Osoba fizyczna to jak kupi taniej paliwo, to ma je taniej, ale osoby, firmy, które prowadzą taką działalność, one VAT mają zwracany. Więc jeżeli ten VAT zmniejszono z 23% na przykład do tych 7 czy 8%, to one, te firmy będą miały tylko zwrot VAT-u właśnie w tej wysokości. Po prostu nam się firmy wycofają. Dotyczy to szczególnie gmin biednych, których nie stać na podniesienie tego udziału własnego. O bogate gminy my się nie martwimy.
Ministerstwo Energii twierdzi, że zrobi wszystko, by nie pogłębiać wykluczenia komunikacyjnego, ale konkretnego rozwiązania nie ma. Minister Energii Miłosz Motyka.
Tutaj decyzja należy jednak do ministra finansów i gospodarki.
Samorządy przy okazji wzrostu cen paliw mówią też o problemie rosnących kosztów opału, tam gdzie używa się oleju opałowego do ogrzewania budynków. Szymon Kępka, TOK FM.
Oddany do użytku ponad pół wieku temu katowicki Spodek czeka remont.
Dobra informacja jest taka, że podczas prac legendarna hala ma kontynuować swoją działalność i być areną kolejnych wydarzeń. Grzegorz Kozioł.
Katowice ogłosiły przetarg na naprawę i wzmocnienie schodów zewnętrznych oraz tarasów obiektu. Jak informuje reprezentujący miasto Dawid Kwiecień, inwestycja obejmie także wykonanie systemu odwodnienia.
Co zabezpieczy konstrukcję na kolejne lata i zapewni bezpieczeństwo oraz komfort użytkownikom 55-letniego legendarnego obiektu. Na realizację całej inwestycji przewidziano 24 miesiące i będzie ona prowadzona w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Przypomnę, że rok temu miasto planowało wyburzenie tarasów Spodka i odbudowanie ich na nowo. Wtedy do akcji wkroczył Wojewódzki Konserwator Zabytków i hala wraz z najbliższym otoczeniem została wpisana do rejestru zabytków. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Zamiast przygotowywania Wielkanocy w domu, wyjazd w góry, nad morze czy do mniej znanych, urokliwych miejsc w Polsce. Tak coraz więcej Polaków spędza święta.
Coraz większa jest związana z tym także oferta turystyczna.
W święta mamy trochę więcej tego czasu wolnego. To jest też dobry czas, żeby w pewien sposób odebrać ten gdzieś tam zaległy urlop. Krzysztof Raganowicz, prezes lokalnej organizacji turystycznej Metropolia Lublin. I widać, że wiele osób z tego zaczyna korzystać. Tak samo jak w święta w Boże Narodzenie, tak samo jak i na Wielkanoc.
Święta święta wielkanocne są takim okresem, gdzie każdy chce spędzić ten czas rodzinnie, mieć spokój dla ducha, dla ciała. Właśnie dużo osób teraz rezygnuje z takich stricte świąt we własnym domu, uciekając właśnie do hoteli, gdzie mają już, że tak powiem, wszystko gotowe.
Też słyszę, że oczywiście to nie jest jeszcze tak, jak na przykład na majówkę, kiedy jest niemal całkowite obłożenie, ale rzeczywiście te zmiany widać. W tym kierunku, w takim trendzie idziemy?
Myślę, że tak. W tym roku akurat tą Wielkanoc mamy całkiem wcześnie, ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawa metoda na spędzenie czasu. Widzimy coraz większe zainteresowanie.
W niedzielę wielkanocną większość restauracji jest nieczynna, ale w poniedziałek już owszem tak. Nastała taka trochę moda w tej chwili w Polsce, że właśnie te poniedziałki lane to jest czas, kiedy przychodzimy na obiad właśnie do restauracji?
Tak, faktycznie, że jest to już taka moda na spotkanie rodzinne. A co będziemy siedzieć w domu? Chodźmy do restauracji. Uwaga, kilkunastoosobowe rezerwacje. To nie są rezerwacje dwuosobowe. Nawet goście, jak piszą już prośby o zarezerwowanie stolika, to zawsze dopisują spotkanie rodzinne.
Mówili Krzysztof Raganowicz z Lubelskiej Organizacji Turystycznej, Dorota Drzewiecka z jednego z lubelskich hoteli i właścicielka dwóch restauracji, Izabela Dechnik-Kozłowska.
Niszczyciel, błyskawica i okręt podwodny Sokół zakończyły zimową przerwę i otworzyły się na zwiedzających.
Unikatowe jednostki można zobaczyć w Gdyni i zwłaszcza druga z nich spodziewa się prawdziwego najazdu turystów.
O czym więcej opowie nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
Niemal 50-metrowy okręt podwodny stoi na brzegu tuż obok gdyńskiej plaży. W swój dopiero drugi sezon turystyczny wchodzi wzbogacony o nowe wyposażenie, mówi wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Aleksander Gosk.
To był okręt bojowy i wszelkie tajne urządzenia zostały z niego zdemontowany w sposób naturalny. Przede wszystkim kabina komunikacyjna, kabina krypto, gdzie właściwie znaleźliśmy dziurę ze stelażami stalowymi, ale w przemyślny sposób uzupełnialiśmy te sprzęty. Także to jest takie ekstra pomieszczenie.
Okręt w ubiegłym roku cieszył się nadzwyczajnym zainteresowaniem. W tym władze muzeum postanowiły zwiększyć liczbę wejść na jego pokład.
Wydaje mi się, że będzie 100% znowu obłożenie. Tak naprawdę ludzie lgną jak miś do miodu. Dzwonią, no i w tej chwili mówimy już, zapraszamy, przyjeżdżajcie.
Ci, którzy do Trójmiasta przylecą, też natkną się na Sokoła. 2,5-metrowa makieta okrętu podwodnego zacumowała na lotnisku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
Na Podkarpaciu historia ropy dostaje nowe życie i to dosłownie od fundamentów.
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bubryce przechodzi gruntowną przebudowę. Stare pawilony z lat 90. nie wytrzymały próby czasu. Przeciekały dachy, pękały posadzki, a obiekt był blisko katastrofy budowlanej.
Teraz powstaną nowe, inspirowane zbiornikami rafineryjnymi, opowiada prezes Fundacji Muzeum Jerzy Ginalski.
Ekspozycja, która znajdowała się wewnątrz, delikatnie mówiąc, była już troszkę przestarzała.
Wraz z przebudową zmieni się też sposób opowiadania o ropie, dodaje przewodnik Janusz Pudło.
W sensie takim, żeby uzmysłowić zwiedzającym, skąd ta ropa i gaz się bierze, w jaki sposób została poszukiwana, w jaki sposób została wydobywana, jaką funkcję spełniła w rozwoju społeczeństw.
Muzeum znajduje się na terenie historycznie związanym z pierwszą na świecie kopalnią ropy naftowej. Została założona przez Ignacego Łukasiewicza.
Autopromocja.
Z początku kobiety w górach traktowane były jedynie jako ozdoby szlaków bądź zło konieczne. Dopóki nie stawały do rywalizacji z mężczyznami, ich obecność w górskim świecie była tolerowana. Jednak kiedy okazało się, że panie mają apetyt na prawdziwe sportowe emocje, chcą rywalizować o niezdobyte szczyty, a w skałach radzą sobie nie gorzej od kolegów, męskie grono górskich zdobywców wpadło w popłoch. Z jakimi trudnościami musiały mierzyć się polskie himalaistki? Jakie sukcesy mimo to osiągały oraz jaką cenę za nie płaciły? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Bunt, o Polkach, które zdobywały Himalaje. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Jaki jest Twój styl? Odkryjesz go na Allegro. Ponadczasowe kurtki i płaszcze, dżinsy, buty i akcesoria znajdziesz w jednym miejscu. Wrangler, Ochnik, Ryłko, nie czekaj z zakupami i od razu odśwież szafę na nowy sezon.
Super, super, super piątek i super sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę papryka czerwona 11,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona tylko 11,99 za kilogram. A wołowina z naszej lady od 25% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 14, bo z Anią poznaliśmy się w walentynki. Nasze dwie córeczki. 21, bo mój band nazywał się Oczko. 16, taki numer miał szybowiec, którym latałem. 42, bo marzę o wygranej w maratonie. Mieszkałem w trzech miastach, ale zawsze pod 25.
Życzę szczęścia.
Szczęście już mam, ale wygrana czeka.
W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe Złotanioska, rozmiar M, 10 sztuk, cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Pikok kiełbasa biała z szynki lub rzeźnik, kiełbasa biała surowa 500 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka.
Lidl, to się opłaca.
Ja na święta jestem na przykład bardzo oszczędny, dlatego powiem tylko tyle. 50% taniej.
A resztę powiem wam ja. Na Wielkanoc w Auchan czeka prawdziwy super hit cenowy. Przy zakupie waszych ulubionych produktów świątecznych, takich jak jajka ściółkowe lub czekoladowe zające, drugi ten sam produkt aż 50% taniej.
50% taniej? No takie rzeczy to się chwyta w lot.
Oferta ważna do 4 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister energii ogłosił już, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,19, 98 6,80, a oleju napędowego 7,64 zł. To ceny maksymalne. Stacje mogą sprzedawać paliwo po niższej cenie. Groźba napadu NATO, złagodzenie sankcji wobec Rosji, kryzys energetyczny w Europie, wstrzymanie pomocy dla Ukrainy czy zablokowanie pożyczki dla Kijowa przez Viktora Orbana wygląda jak wymarzony plan Putina, stwierdził premier Donald Tusk. Nie milkną komentarze po wczorajszym orędziu Donalda Trumpa. Le Monde pisze dziś, że Stany Zjednoczone nie mają jasnej strategii wobec Iranu. Jeszcze przed świtem, w Wielki Piątek, przez Fort VII w Poznaniu przejdzie Droga Krzyżowa. To miejsce uwięzienia i kaźni tysięcy Wielkopolan. Był to pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Droga Krzyżowa co roku rozpoczyna się tam o 4 rano i gromadzi setki osób. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i skierował ją do następnej oceny Trybunału Konstytucyjnego, podaje Polska Agencja Prasowa.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz, doktor habilitowana Monika Haczkowska, adwokatka, Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego jest z nami. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polska polityka skupiona jest dziś, kolejny dzień zresztą, na Trybunale Konstytucyjnym. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że może sobie wyobrazić scenariusz, w którym służby mające prawo do stosowania przemocy, przymusu, pojawią się w budynkach Trybunału, no by, jak rozumiem, wprowadzić tam czwórkę sędziów, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił na złożenie przysięgi. Pani profesor, dobry pomysł?
No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby w asyście policji sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani de facto przez Sejm 13 marca mieli wchodzić i no właśnie, trudno sobie taką sytuację wyobrazić, ale oczywiście politycy mają to do siebie, że różne rzeczy mówią.
Zastanawiam się, co tacy policjanci mogliby w Trybunale zrobić, stać teraz przy każdej rozprawie w pełnym składzie i pilnować, czy sędziowie Markiewicz, Taborowski, Dziurda i Korwin-Piotrowska rzeczywiście biorą w nich udział.
No to jest absolutnie już poza chyba naszą wyobraźnią, natomiast no, trzeba podkreślić jedną rzecz. Oczywiście jeżeli mówimy o jakichś działaniach ze strony policji, prokuratury, to pamiętajmy o tym, że osoby, które są, pełnią określone funkcje, mam tutaj na myśli pana na przykład Święczkowskiego, to są osoby objęte immunitetem i tutaj jakiekolwiek działania muszą być poprzedzone próbą uchylenia takiego immunitetu i postawienia zarzutów, a takie procedury są przewidziane w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jeżeli mówimy o poruszaniu się po budynku Trybunału Konstytucyjnego, no to tutaj mamy jednak straż, która pilnuje porządku w tym obiekcie. W związku z tym, no, tak jak powiedziałam, takie scenariusze trudno sobie wyobrazić.
Nie wiemy więc do końca, co minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński miał na myśli. Możemy przypuszczać, że on też nie do końca wie, co dokładnie kryje się pod tymi słowami z TVN24. Natomiast, pani profesor, wciąż pozostaje kwestia przysięgi, której ślubowania, które w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta złożyło dwoje sędziów, natomiast czwórka nie złożyła. Marcin Kierwiński powiedział, że jest scenariusz, który zakłada, że przysięga od czwórki sędziów zostanie odebrana. Jaki to może być scenariusz w obecnej prawnej konstelacji?
Słyszymy różne scenariusze, ponieważ mówi się o tym, że na przykład można byłoby takie ślubowanie złożyć wobec prezydenta, ale w formie nie bezpośrednio osobiście wobec prezydenta, ze względu na to, że zarówno sama konstytucja przede wszystkim tego nie przewiduje, ale również z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie ma mowy o tym, że musi się w obecności prezydenta takie ślubowanie złożyć. Zatem każdy scenariusz, który się pojawia, jest, myślę, brany pod uwagę. Zobaczymy, co się wydarzy. Słyszeliśmy o tym, że można byłoby zorganizować tutaj takie spotkanie przez marszałka Sejmu, zaprosić i notarialnie potwierdzić podpisy sędziów Trybunału Konstytucyjnego i potem przekazać panu prezydentowi, ale na takie spotkanie zaprosić jednocześnie pana prezydenta i jakby przyszedł, to dobrze, jeżeli by nie przyszedł, to nie. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że jeżeli takie ślubowanie zostałoby złożone, odczytane, podpisane i doręczone nawet prezydentowi, to de facto spełniłaby się ta przesłanka, o której mowa w artykule 4 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że składa się wobec prezydenta, ale tak jak powiedziałam, nie musi być to face to face, tylko może to być w innej dopuszczalnej formie. I oczywiście możemy tutaj mówić, szkoda, że tak się dzieje, bo tradycja do tej pory i pewien zwyczaj, który się ukształtował przez lata, zakładał zupełnie inną formę, bardziej uroczystą, była to taka celebra, natomiast skoro nie można postąpić inaczej, no to trzeba szukać innych możliwych rozwiązań, tak? Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, zwyczaj, jakikolwiek konstytucyjny zwyczaj by nam się nie ukształtował, on nie jest de facto powszechnie obowiązującym prawem. Natomiast z ustawy wynika, że składa przysięgę, ślubowanie, przepraszam, wobec prezydenta. I właściwie różne formy są dopuszczalne. Zobaczymy, jaką formę podejmą i jaką decyzję w tym zakresie podejmą politycy.
Mówi pani profesor o zwyczajach, które były związane na przykład ze złożeniem ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a my patrzymy na ten kryzys wokół Trybunału od lat 10 i mam wrażenie, że bardzo wiele zwyczajów odeszło już do lamusa i na samym końcu i tak decyduje argument, to mówię bardzo ogólnie, albo nagiej siły, albo tego, kto się pierwszy znudzi prowadzeniem sporu akurat w tym momencie. Jak pani ocenia, biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym od 2016 roku, nasz obecny stan tej najważniejszej instancji, jednej z najważniejszych instancji, jeśli chodzi o polskie prawo, i jak to promieniuje na resztę polskiego prawa?
No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że po to ten Trybunał Konstytucyjny został ustanowiony i to jeszcze w czasach przed transformacją ustrojową, bo to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, żeby, powiedziałabym, patrzeć władzy przede wszystkim ustawodawczej na ręce. I jego rolą jest to, aby kontrolować prawo, bo to jest sąd prawa, nie sąd faktu. Zatem do tego Trybunału można się zgłosić ze sprawami takimi no, największego kalibru, bym powiedziała, jeżeli faktycznie istnieje przepis, który jest niezgodny z ustawą zasadniczą i nie ma możliwości, żeby na przykład sądy w jakichś sprawach poszczególnych osób mogły orzec inaczej, tak? A więc chociażby ta instytucja skargi konstytucyjnej albo pytania prawnego zadanego przez sąd w konkretnej sprawie pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny nie jest istotny tylko i wyłącznie z punktu widzenia organu władzy publicznej, tylko również służy poszczególnym obywatelom. Więc niedziałanie tej instytucji szkodzi nam wszystkim.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Monika Haczkowska, adwokatka, Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, była z nami. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jest z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Donald Trump wygłosił orędzie związane z inwazją na Iran. Przemówienie o 3 rano polskiego czasu trwało kilkanaście minut i nie przyniosło większych konkretów, a na pewno nie przyniosło takich słów, które uspokoiłyby inwestorów. Ceny ropy i gazu ponownie zaczęły rosnąć. Amerykański prezydent zapowiedział intensywne ataki na Iran, które sprawią, że ten kraj powróci do epoki kamienia. Dodał, że jest blisko końca wojny. Co na to Teheran? Jakie są pierwsze reakcje reżimu?
No, reakcje reżimu są przewidywalne i reżim odpowiada tym, że te pogróżki Donalda Trumpa są, no, nie zostaną zrealizowane i że Stany Zjednoczone przegrają tą wojnę. Natomiast wydaje mi się, że ciekawsze są też reakcje irańskich komentatorów, którzy czy to z kraju, czy z zagranicy. Podkreślają to, że, znaczy tych niereżimowych, no, podkreślają, jak bardzo to ubodło zwykłych Irańczyków, którzy przecież w swojej masie, no, byli prawdopodobnie, no, nie mamy na to twardych badań, ale wiele na to wskazuje, bardzo proamerykańscy i upatrywali w Ameryce jakby tą siłę, która może ich ochronić przed reżimem, a Trump nie tylko powiedział, że zbombarduje ich do epoki kamienia łupanego, ale dodał tam, gdzie jest ich miejsce. I to jest z punktu widzenia takiej strategii amerykańskiej wygrywania serc i umysłów, prawda? To jest, nie, Trump nie posługuje się tym pojęciem, ale no to tak się przyjęło mówić, że to jest istotne w jakiejkolwiek operacji, prawda? Nie tylko ten wymiar militarny, ale wymiar polityczny, wizerunkowy, no to jest jakby duże uderzenie, no bo to jest, trafia nie tylko w reżim, ale jakby no godzi w Irańczyków jako takich, w lud i to jest na pewno kontrskuteczne z punktu widzenia dbania o interesy Ameryki.
No soft power odchodzi do przeszłości już od wielu, wielu miesięcy. Donald Trump podziękował także sojusznikom na Bliskim Wschodzie, wymienił tu Izrael, Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwait, Bahrain. Powiedział, że są świetni i tu cytat, nie pozwolimy, by w jakikolwiek sposób zostali poszkodowani. Czy aby na pewno? Czy to się uda?
No, więc z kolei, jeżeli chodzi o komentatorów arabskich, to tutaj te zapewnienia no, nie za bardzo jakby są w stanie trafić, prawda, czy zmazać te inne niepokojące komentarze Donalda Trumpa. Niektórzy dostrzegają analogię, jeszcze wracając do tego bombardowania do epoki kamienia łupanego, że to jest dokładnie ta sama retoryka, którą politycy izraelscy od lat używają w odniesieniu do Gazy. Że to jest dokładnie ta sama metafora czy hiperbola, prawda? Więc to mocno uderzyło. A jeżeli chodzi o komentatorów właśnie i o odbiór w świecie arabskim, no cóż, no te słowa, które pan przytoczył, nie do końca są w stanie zmazać to, co znacznie mocniej wybrzmiało bodajże dwa dni temu w inną wypowiedź Donalda Trumpa, w której wypowiadał się na temat księcia koronnego i premiera Arabii Saudyjskiej, Mohameda bin Salmana, który mówi, mówi, że to on teraz, w którym to komentarzu podkreślał, że to Mohammed bin Salman musi być miłym dla Trumpa oraz no, wspominał, że będzie musiał postawić się w sytuacji no, takiej, nazwijmy to, petenta. Ujął to innymi słowami, ale nie będziemy ich tu przytaczać in extenso. No, w każdym razie zostało to odebrane jako bardzo obraźliwe potraktowanie kraju, którego przywódca no, jakby nie dawał żadnych podstaw do tego, starając się być modelowym, dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. W związku z czym no, sentyment w świecie arabskim, no, to przemówienie, nie można powiedzieć, żeby w jakikolwiek istotny sposób wpłynęło na poprawę percepcji Stanów Zjednoczonych.
To pozostaje odpowiedź na najważniejsze pytanie, tylko że, znaczy nie wiem czy najważniejsze, ale dosyć istotne i które jest zadawane regularnie, to znaczy czy faktycznie jest szansa na jakiekolwiek rozmowy, bo rozumiem, że nieważne co mówi Donald Trump, bez jakiegokolwiek porozumienia zakończyć tej wojny się po prostu nie da.
No, jakieś porozumienie, tylko ono może być niepisane, prawda? No, zazwyczaj konflikty kończą się jakąś formą porozumienia, występuje jakaś równowaga sił i tak będzie zapewne też w tym czasie. I stąd jakby analizując ten konflikt, warto większą uwagę zwracać uwagę na potencjały stron, prawda, niż na deklaracje, bo deklaracje są naprawdę bardzo rozbieżne i niespójne. I dotyczy to też strony irańskiej. A jeżeli patrzymy na to, co się wydarza ostatnio, w ostatnich dniach w tym konflikcie, to mamy z jednej strony no, niszczenie zakładów przemysłowych Iranu, w tym przed głównej huty stali, ale także, co znowu uderza w zwykłych Irańczyków, zakładów produkcji leków, czyli farmaceutycznych w kilku miejscach w kraju. No ale z drugiej strony mamy no, właściwie wczoraj najmocniejszy od wielu, wielu dni ostrzał Tel Awiwu i centralnego Izraela ze strony irańskiej. Co więcej, jak się wydaje, skoordynowany z uderzeniami ze strony Hezbollahu. Więc ten obraz militarny tego konfliktu w ostatnich tam 48 godzinach no, nie napawa też taką nadzieją, że strony wyczerpują, prawda, swój potencjał militarny. Przeciwnie, wydaje się, że obserwujemy pewne zintensyfikowanie działań, co no, nie jest też dobrą przesłanką.
Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami, a teraz w studiu Wojciech Kowalik, KGHM, po godzinie 12.40. Dzień dobry.
Tak jest. Prawie $109 za baryłkę kosztuje ropa naftowa. No i czy jesteśmy skazani na drogą ropę i czy tych ponad $100, na ile to efekt przejściowy wojny w Zatoce Perskiej, a na ile stały trend i nowa normalność, do której musimy się przyzwyczaić? Jak bardzo te efekty wojny na Bliskim Wschodzie nabijają wojenną kieszeń Władimira Putina? No i kiedy Europa z całą mocą może poczuć uderzenie tego szoku paliwowego? O tym wszystkim porozmawiamy po 12.40.
EKG zapraszał Wojciech Kowalik, a my dajmy jeszcze, świętujemy dziś 29. urodziny naszej Konstytucji. Wysłuchajmy więc jej kolejnego fragmentu.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Artykuł 35. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. Ania Dąbrowska, aktywistka. A to był fragment mojej konstytucji.
29. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Reklama.
Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja w sklepach stacjonarnych na tysiące towarów dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Stwórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami. Wszystko w najniższej cenie. Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
W Empiku trwają wiosenne promocje. Teraz w salonach do 40% zniżki na wybrane książki kulinarne. Książki dla dzieci w promocji 2 plus 1, najtańszy tytuł gratis. Oraz 50% rabatu na drugi tańszy produkt z dekoracji wiosennych i wielkanocnych. Na Empik.com do 40% zniżki na produkty do domu. Wybieraj spośród zastaw stołowych, garnków, noży, tekstyliów i wielu innych. Witaj w klubie rozkwitających na wiosnę. Empik.
Czas na Lidlową rewolucję cenową. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład papier toaletowy trzywarstwowy Floralis 10 rolek w nowej cenie regularnej 13,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 19,24. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
SOS! Renigas SOS!
Uwaga, uwaga! Do wszystkich jednostek! W przypadku nagłego ataku zgagi weź Renigas SOS. Powtarzam, Renigas SOS.
SOS! Renigas SOS!
Wyrób medyczny Renigas SOS. Błyskawicznie neutralizuje zgagę i zwalcza refluks. A dodatkowo chroni błonę śluzową żołądka. Renigas SOS. Nic nie działa szybciej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.
Ale akcja w Deichmann. Tylko teraz rabat 30% na nieprzecenione buty dziecięce. Tak, tak, buty dziecięce 30% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 119 zł. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
To co, Marian? Rowery?
No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
A raty jakie mają?
Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków.